Wracamy po raz ostatni do Odysei Wyborczej. Teraz naszym gościem Janusz Szewczak, finansista, były wiceprezes Orlen S.A. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Patrzymy na dane z jednej, ekonomiczne dane. Z jednej strony minister finansów Andrzej Domański chwali się chociażby konsumpcją, ale też produkcją. Mniej się chwali stanem budżetu, bo wczoraj GUS podał, że zbliżamy się bardzo szybko do granicy konstytucyjnej zadłużenia 60%. GUS podał za miesiąc marzec 59,7% długu do PKB i bardzo szybki przyrost tegoż ostatniego. Jak to dalej się da pogodzić? Czy Polska zmierza ku sukcesu gospodarczemu, czy jednak zmierza w kierunku zapaści finansów publicznych?
No raczej tak zmierza jak Polska, jak ten Titanic do celu. Zresztą najlepszym dowodem na to, bo jeśli ostrzegają pana ministra Domańskiego ludzie, którzy na finansach się niewątpliwie znają, nie reagujemy, to można powiedzieć zła wola. Natomiast to już jest opinia, taka sama opinia przecież ich człowieka, specjalisty od finansów, pana doktora Dudka z tej Rady Fiskalnej, którą powołali, na czele stojący pan doktor wyraźnie wczoraj stwierdził, że no, jedziemy na czołowe zderzenie, że to jest statek, który płynie na czołowe zderzenie z górą lodową. Więc no, sytuacja musi być chyba dramatyczna jednak. Szkoda, że to nie dociera do pana ministra Domańskiego i maluje znowu na zielono, tą zieloną wyspę, zachwycając się wynikami sprzedaży detalicznej w marcu, które wzrosły tam o 8% z groszami. No tylko nie wyjaśnia opinii publicznej, że to jest wynik tego, że w marcu tego roku był jeden dzień więcej roboczy. Była niedziela handlowa przedświąteczna, prawda? Mieliśmy wcześniej święta. No i był kryzys paliwowy na świecie i wiele podmiotów, wiele firm, wiele osób prowadzących działalność gospodarczą zabezpieczało się w paliwo i kupowało na zapas pewne produkty, zwłaszcza w branży petrochemicznej. Sytuacja jest alarmująca, bym powiedział, w finansach publicznych. To jest obraz absolutnej katastrofy finansów publicznych. Jesteśmy najszybciej zadłużającym się krajem w tej chwili w Unii Europejskiej, mającym obok Rumunii najwyższy deficyt budżetowy. Przypomnę, w zeszłym roku ten deficyt wyniósł w stosunku do PKB 7,3% i zanosi się na to, że w tym roku nie będzie też 6%, tylko w mojej ocenie raczej również 7%. Przy jednocześnie najszybszym rosnącym tempie zadłużenia. Bo ten dług Skarbu Państwa to już jest 2 biliony. Mówiliśmy z panem redaktorem kilka miesięcy temu o tym, że to tak będzie wyglądać. Jeśli chodzi o dług publiczny, to on jest tam jeszcze większy, bo to jest bodajże 2 biliony 300. I zanosi się, że po tegorocznych wyczynach pana ministra Domańskiego dojdzie kolejne 420 miliardów długu netto. No to można policzyć, że jesteśmy w okolicach 3 bilionów na koniec tego roku. No absolutne po prostu kosmos. Tego nikt nie będzie w stanie udźwignąć. To jest pytanie właściwie, czy w tym szaleństwie jest metoda? Czy to chodzi o to, żeby zostawić następcom ewentualnie spaloną ziemię? Czy też doprowadzić do takiego braku pieniędzy, bo ona nic nie ma pieniędzy, a rozwiązania tego typu, że będziemy chipować kotki czy pieski, państwo będzie, państwowa instytucja będzie tym zajmować, a jak ktoś nie zaczipuje swojego kotka, to zapłaci 5000 kary, czy 2000 już jakieś zaciągane również kwoty, czy że będzie się ścigać tych handlarzy na bazarze, co te skarpetki przywożą, a nie kupione gdzieś w hurtowni. i dać im wlepiać kary również po parę miesięcy, no to jest droga donikąd, można powiedzieć. To jest jakaś zabawa w piątkownicy po prostu. Bo tutaj deficyty, zwłaszcza w służbie zdrowia, no to jest jakaś rozpacz po prostu. To jest igranie z ludzkim życiem, z ludzkim zdrowiem. Absolutne, że tak powiem, brak dostępu nawet do badań diagnostycznych w tej chwili w niektórych aspektach tych badań. To jest coś szokującego. Słyszymy, że szpitalom nie będzie się płacić za wyleczenie ludzi, bo wyleczyli więcej niż obiecali, że wyleczą. Czy że leczyli, bo nie wszystkich się da wyleczyć. Że leczyli więcej ludzi niż przewidywał kontrakt. Ja bym zadał pytanie, a i przedstawiciel, właśnie taki nadzorca rządowy, pan minister Berek, mówi, że to jest nieuczciwe podejście. No to ja się pytam, czy jest uczciwe podejście, że ktoś, kto płaci regularnie składki na NFZ, składki zdrowotne, nie jest w stanie skorzystać z tego, z tych świadczeń, które mu są nagle niezbędnie potrzebne, bo się rozchorował. To co to wtedy uczciwie będzie, może zwrócić mu te pieniądze, które on latami przecież wpłacał na ten fundusz zdrowia. To w ogóle nie trzyma się żadnej kupy, żadnego rozsądnego podejścia. No, mamy raczej polowanie na czarownice, ściganie, prześladowanie opozycji. Problem w tym, że przy okazji jeszcze się prześladuje wszystkich, którzy coś potrafią, coś umieją, którzy potrafili zarabiać te pieniądze. I te pieniądze były przecież w systemie finansowym polskiego państwa. Można powiedzieć, że nawet pani Leszczyna mówiła, że za dużo było tych pieniędzy, bo płacono szpitalom za wszystko za czasów Zjednoczonej Prawicy. No, tak się wydaje, prawda, że jednak powinno się płacić za wszystkie usługi, jakie się wykonało. A nie odwrotnie, że z góry się zapowiada, że się nie będzie płacić. No to właściwie po co jest ten NFZ i po co są te usługi, żeby to... Wszystkich nie stać na prywatną służbę zdrowia i takie siłowe wypychanie ludzi do prywatnej służby zdrowia i przyjaciół królika to się nie sprawdzi. To nigdzie na świecie nie funkcjonuje tak, że nie ma żadnej publicznej służby zdrowia, wszyscy się leczą wyłącznie prywatnie. No chyba, że tak powiem, nie ma co zrobić z pieniędzmi. A przecież jest odwrotnie. No, dziura jest katastrofalna i właściwie nie słyszymy o żadnych działaniach naprawczych. Wprost przeciwnie. Pan minister Domański jest bardzo dumny z tego, że jesteśmy i chwali się, jak to dzięki, wygląda, jakby to dzięki niemu bylibyśmy 20. potęgą gospodarczą świata. A przecież to jest, mówiłem o tym też wielokrotnie, że to jest wynik po prostu słabego dolara i bardzo silnej polskiej złotówki.
Zresztą już jesteśmy 21. To już trochę na koniec podpytam o rynek ropy, jak to się dalej będzie rozwijać. Teraz wydaje się, że ceny mają być niższe. Czy to jest tak, że ten kryzys mamy już za sobą?
Absolutnie nie. Zresztą wydaje się, że Orlen podniósł ostatnio ceny, te marże, przepraszam, ceny marże hurtowe, bodajże benzyny. W paliwie lotniczym na świecie jest absolutny dramat. Tutaj cena tego paliwa skoczyła wielokrotnie do góry. Niektóre linie zawieszają loty, inne analizują siatki połączeń. Cieśnina Ormus nie jest blokowana. To jest jeszcze jeden dowód na to takiego ideologicznego idiotyzmu w Unii Europejskiej przez ostatnie lata stosowanego. Mianowicie uznano, prawda, że się da zredukować CO2 o 90%, a wprowadzić kolejne ETS2, wprowadzić Zielony Ład i właściwie będziemy mieli wyłącznie prąd z OZE. Natomiast w związku z tym zaczęto masowo likwidować w Europie rafinerie i dzisiaj po prostu nie ma kto po bombardowaniach, uszkodzeniach rafinerii w Zatoce Perskiej, nie ma kto w Europie, nie ma 30, prawie 30 rafinerii zostało zlikwidowanych w ostatnich latach. Nie ma kto nawet przerobić tej ropy, nawet jeśli ona dopłynie, choć z dopływaniem też jest zasadniczy problem. Ale gdyby nawet dopłynęła, to jest problem, kto ją przerobi w rafinerii.
Bo nie ma rafinerii i to jest kłopot strukturalny, o czym mówił Janusz Szewczak. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A w studio czeka cierpliwy, jak zwykle, Krzysztof Skowroński.
A to był Janusz Szewczak, były... Tak. Wiceszef Orlenu?
Tak jest.
Ja nie poznałem go po głosie.
Ludzie się zmieniają.
To prawda.
Zwłaszcza jak czytają książki, to mogą się zmienić.
A czytasz?
Z rzadka, dlatego cały czas jestem taki sam, jak byłem. Nie, no czytam, zdarza mi się, ale nie tak dużo, jakbym chciał.
To ja polecę i państwu, i tobie dwie lektury. Pierwsza Miecz i Bułat. 14 wieków wojny między islamem a zachodem. Książka.
Kto wygrał?
Jeszcze nie wiadomo. Wszystko się toczy. To na tym polegają książki historyczne i w ogóle historia, że historia nie stawia kropek. Tak na dobrą sprawę jest kropka, znaczy kropki stawia, ale po tych kropkach jest następne zdanie, następny akapit i właściwie możemy powiedzieć, że to, co rozpoczęło się tak, to, co rozpoczęło się wieki temu, nadal trwa i te książki to udowodniają. Książka Miecz i Bułat.
Prawda. Po Królestwie Burgundii. Postawiono kropkę i nie ma już Burgundii.
Mówimy o wielkich procesach, które trwają, a zresztą Królestwo Burgundii też pozostawiło po sobie ślady, które pewno w którymś miejscu moglibyśmy odnaleźć i powiedzieć sobie, dobrze, no to jest konsekwencja. Ale to tej książce, tak? No bo książka jest ciekawa. Jesteś historykiem. Bitwa nad rzeką Jarmuk. Na przykład z czym ci się kojarzy?
Z niczym, bo studiowanie historii, na dzisiaj o tym myślałem pod prysznicem. Miałem takie myśli z samego rana, że czym jest właściwie historia. Wszystko w kontekście wczorajszej rozmowy z Pawłem Lisickim, to rozpocząłem od tego zdjęcia żołnierzy izraelskich, którzy wyburzali. Zaraz będzie jeszcze czas, tylko krótka dygresja, którzy zniszczyli krucyfiks w jednej z wiosek w południowym Libanie i moja pierwsza myśl była taka, to musi być nieprawda. I tak sobie pomyślałem, że w dzisiejszych czasach w zasadzie każdy powinien być historykiem, bo historyk jest od tego, żeby nie pamiętać każdej daty i każdej bitwy, tylko żeby umieć czytać krytycznie, żeby podchodzić do każdej informacji jak do potencjalnie fałszywej.
Ale dat nie musisz pamiętać, ale o procesach powinieneś wiedzieć, które zachodzą. Znaczy o procesach i o pewnych genotypach, które zostały wpisane w rozmaite cywilizacje i te genotypy nadal funkcjonują. Tak, bo masz, jeżeli czytasz Miecz i Bułat, no to wiesz o tym, że jest surma numer 9, tak? I punkt 5. I w tej surmie jest napisane, zabijajcie politelistów, gdziekolwiek ich znajdziecie, tak? I to nie jest coś zwykłego, bo to jest w świętym piśmie islamu jest zapisane i nikt jej nie wykreślał. W innych świętych pismach innych religii też są zapisane rozmaite rzeczy, w chrześcijaństwie takich rzeczy nie ma zapisanych. Ale bispa, to tylko powiem, powiem tak, że o książce, tak? Bo po pierwsze książkę napisał Egipcjanin, chrześcijanin. Nazywa się Rajmund Ibrahim, tak? Studiował, zna arabski, studiował rozmaite pisma źródłowe, do których dużo historyków europejskich nie ma dostępu. I generalnie rzecz biorąc pokazał, w tej perspektywie 14 wieków, jak wyglądały relacje między islamem i chrześcijaństwem. A bitwa nad rzeką Jarmuk, to była ta bitwa, pierwsza bitwa, w którym Bizancjum przegrało, czyli Cesarstwo Rzymskie przegrało. Po tej przegranej bitwie cały Bliski Wschód stał się arabski. Po tym, jak Bliski Wschód stał się arabski, była możliwość podboju Hiszpanii. Potem były kolejne bitwy i kolejne bardzo ciekawe opisy. Co dlaczego?
Dlaczego islam tak łatwo podbił Bliski Wschód?
Bo po pokonaniu armii, największej armii Bizancjum nie miało siły, aby obronić tego. Potem odzyskało na chwilę, ale nie miało siły bronić, bo było słabsze.
To nie jest cała prawda. Cała prawda jest znacznie bardziej złożona, bo kiedy upada imperium, kiedy jest wewnętrznie podzielone. Bliski Wschód był monofizycki i monofizyci byli zwalczani przez Bizancjum i przez Kościół i nagle się okazało, że tym monofizytom bliżej było nagle do islamu, który nie miał Trójcy Świętej i miał jeden przekaz niż do religii ortodoksyjnej. I wiele wspólnot monofizyckich bardzo łatwo z czasem przechodziło na islam. I to też jest historia, że imperium nie upadłoby tak łatwo, gdyby nie
wielu Arabów, bardzo silny ale wielu podział Arabów religijny. Było po stronie Bizancjum, a bitwa nad rzeką Jarmuk to była wielka armia Bizancjum. To nie było podzielone. To był wtedy, rządził sobie cesarz Herakliusz, zorganizował wielką armię Bizancjum, tylko piaskowa burza przeszkodziła w zwycięstwie. Tak na dobrą sprawę, tam było 30 tysięcy wojsk arabskich, a po drugiej stronie było chyba około 80 tysięcy wojsk
myśli
innych.
Myśli pan redaktor, ale to, że historią rządzi ale zaćmienie to, słońca to, albo burza piaskowa?
Tak, historią rządzą takie. Są takie momenty w historii, w którym to, co na zewnątrz jest decydujące o tym, jak rozgrywają się bitwy. Nie rządzi, ale uczestniczy. Poza tym chciałem powiedzieć, Łukasz, że nie jest teraz moment na wielką dyskusję i debatę na temat tego, czym jest historia, chociaż bardzo chętnie podejmę debatę na ten temat.
Nie ze mną, nie czuję się na siłach, ale kiedyś możemy
bo jest teraz 11:30, już za chwilę, dzisiaj jest czwartek, więc za chwilę Agata Antoniewicz i Studio Wilna. Druga książka o Dżingiskanie. Nie wiem, czy książkę o Dżingiskanie przeczytałeś. Ważne jest, że dzięki temu panu, który urodził się, właściwie był skazany bardziej na śmierć niż na to, żeby być wielkim Dżingiskanem, bo w takiej sytuacji była rodzina, w której się urodził. Stworzył dwa imperia, które w tej chwili są i istnieją. Jedno to Chiny, drugie to Rosja. Gdyby nie było Dżingiskana, nie byłoby Chin w takiej postaci, w jakiej są w tej chwili, nie byłoby Rosji w takiej postaci, w jakiej jest w tej chwili. A o imperium Dżingiskana i szczególnie jego potomków warto przeczytać, bo to imperium miało bardzo ciekawe zasady. Wolny handel, wolność religijna, to były cechy już po podbojach wszystkich, to były cechy imperium i cały szlak handlowy, system bankowy, system komunikacyjny, system ochrony, system pocztowy. To wszystko Mongołowie przynieśli do Rosji, ale też do Europy, bo był taki moment, kiedy oni byli bogaci i mieli wszystko, a po drugiej stronie byli ci, którzy potrzebowali. I to też jest pewna analogia do czasów współczesnych.
Ale też jest ciekawe, że to wszystko się rozpadło i niewiele po tym jest. Rzym po sobie zostawił literaturę, myśl, Chiny trwają nieustająco,
a właśnie
się rozpłynęli.
A właśnie nie
rozpłynęli.
A wiesz, do którego roku ostatni potomek Dżingiskana rządził?
Pewnie bardzo, bardzo blisko nas, jak rozumiem.
Do 1920 w Bucharze. A ile instytucji i to, że Chiny funkcjonują tak, jak funkcjonują, i ile elementów mongolskich jest w tych Chinach? 100 organizacyjnych. Nie Konfucjusz, ale też oni ile wnieśli do tego wszystkiego, do modelu zarządzania.
Czapka Monomacha, czyli najwyższy symbol Rosji, też jest przecież wprost wzięty od Ordy, ale sama Orda...
Ale żeby popatrzeć na wojnę między Stanami Zjednoczonymi a Iranem i gdzieś ją próbować zrozumieć, kim jest w tej wojnie Donald Trump, kim są Persowie, jak wygląda ten islam, to też warto sięgnąć do źródeł i popatrzeć na to i zobaczyć i odpowiedzieć sobie na pytanie, o co w tym wszystkim chodzi.
To zdanie prawdziwe. Jedną książkę pan czyta, drugą chyba pan skończył. To ja pożyczę tego Dżingiskana, bo pan ją skończył, prawda? Pożyczy mi pan.
Pożyczę, chociaż nie pamiętam, żebyś jakąkolwiek książkę, którą pożyczyłeś, oddał.
To może być prawdziwe zdanie również.
Niech ono sobie tutaj leży, a decyzję podejmiemy później, a teraz połączmy się ze studiem w Wilnie. Odyseja wyborcza. A nie musimy, bo Agata Antoniewicz dojeżdża do swojego studia w Wilnie. No tak, ale ile czasu to jest książka dosyć gruba. Ma Łukasz ponad 400 stron. To nie wiem, czy
widziałem
jesteś...
grubsze nie nawet książki. Kiedyś chyba czytałem kiedyś nawet grubsze książki, ale za to trzymam. I nie wiem, czy państwo wiecie, ale pan Krzysztof Skroński pisze długopisem po książkach. Bardzo doceniam. Nie, właściwie, nawet bez ironii mówię. To.
Nie, piszę. Teraz coraz częściej piszę, bo jednak człowiek zapomina rozmaite. Tutaj widzę, że jest jeden przypadkowy. Tu jeszcze nie pisałem, bo to się wszystko zmienia. Nie pokażę ci tej książki, bo ty jesteś złośliwy w związku z powyższym. Widzę te chochliki w twoich oczach i w związku z powyższym koniec, kropka.
Nie będę cytował klasyków, ale kiedyś w studio Dziki Zachód był taki fragment, kiedy Wojciech Cejrowski opowiadał o Trumpie, o tym, że czytał książki Trumpa i celowo szedł po te książki do biblioteki, żeby patrzeć, jak też inni ludzie je czytają i z dużym zainteresowaniem też czytał właśnie komentarze napisane przez poprzednich czytelników na marginesach i interliniach książek Trumpa, żeby go zrozumieć. Poznawał go jak Indianina, powiedział. Wojciech Cejrowski chyba go nawet polubił przy tym Poznaniu, chociaż ostatnio jakby coraz bardziej był
Carlson jest niezadowolony i przeprasza za Trumpa, w związku z powyższym być może Wojciech Cejrowski też.
Bo... A pan? Chociaż pan nie był tak blisko związany z Trumpem jak Wojciech Cejrowski. Nie miał pan aż takiej miłości do Trumpa jak Wojciech.
Nie byłem, to prawda. Bardzo mnie zdziwił atak prezydenta Trumpa na Leona XIV. To było takie właściwie nie wiadomo, Trumpowi do niczego niepotrzebne tak na dobrą sprawę, bo Ojciec Święty Leon XIV wędruje taką drogą, jaką wyznacza Ewangelia. Jest to droga pokoju, droga otwartości i droga miłości. Papież nie może mówić inaczej, nie może działać sprzecznie z Ewangelią, dlatego nie ma armii, dlatego nie ma broni nuklearnej, dlatego nie ma samolotów F-35. I nagle z tego Kapitolu, z Waszyngtonu, jakiś człowiek, który jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, pisze krytyczne, mówi, ty się nie znasz na rzeczy, ty nie rozumiesz, ty wprowadzasz fake newsy, ty jesteś taki. I druga rzecz, taki i owaki. A druga rzecz, to oczywiście to słynne AI, gdzie Donald Trump jest uzdrowicielem, tak? To są takie dwa punkty, które powinny budzić takie wielkie zdziwienie i zastanowienie. Kim dla samego siebie, tej odpowiedzi nie poznamy, ale kim dla samego siebie jest Donald Trump? I to jest dosyć istotna odpowiedź, tak? Bo jest pytanie, czy jego ego jest na tyle szalone i na tyle ten mechanizm, który wprowadzony jest do jego mózgu, jest na tyle nieprzewidywalny, że może doprowadzić do rozmaitych nieszczęść ten świat z powodu tego czegoś, co ma w głowie. A w głowie wydaje się, że coraz bardziej mi się wydaje, że to jest taka myśl gnostyczna, którą ma w głowie Donald.
To inna książka,
którą ma Donald Trump, bo ten atak na papieża, ta publikacja pokazuje, że on myśli o sobie, że jest kimś więcej niż każdy normalny człowiek, ale nie tylko z tego powodu, że jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, bo to jest coś więcej, tylko jest dodatkowy element. Kiedy patrzysz na to, że w gabinecie owalnym stoją wszyscy, którzy się modlą, a Trump po środku siedzi i wszyscy trzymają ręce, znaczy, że ręce na Trumpie, czy wyciągnięte ręce, to myślę sobie, no dobrze, co to wszystko oznacza i jaka jest...
Dlatego dopowiem, to byli duchowni protestanccy. To był taki specjalny zjazd, czy jakiejś grupy, wybranej grupy duchownych, pastorów protestanckich, którzy rzeczywiście w gabinecie owalnym tego typu modlitwy, no właśnie trochę do Boga, trochę poprzez Trumpa do Boga.
No właśnie to może z tego nic nie wynikać, tak? Czy Trump jest, działa w imieniu Stanów Zjednoczonych, czy w imieniu na przykład jakiejś części jego wiary, czy został wciągnięty do jakiegoś systemu, o którym my nie wiemy.
Albo wszystko... innej litery na S. Sekty niemalże, bo trochę tak to zaczyna
Sekty, w ogóle Ameryka słynęła. No, Ameryka jest zbiorem sekt, tak na dobrą sprawę, rozmaitych protestanckich. Założenie Ameryki to było jedna sekta, druga sekta, trzecia sekta. No i teraz... No,
ale to
i
jest
teraz...
ciekawe pod tym względem, jakby spojrzeć poza ego Trumpa szerzej, bo może te sekty jednak... jak bardzo im imponuje papiestwo. Pamiętam inny element parę miesięcy temu, kiedy były jedne z wielu rozmów, wtedy jeszcze Iran nie był, no nie było tej wojny, był ten atak krótki, ale była wojna na Ukrainie i to spotkanie Donalda Trumpa na pogrzebie papieża Franciszka z Zeleńskim, kiedy on się tak też bardzo ekscytował, Donald Trump, że nigdy nie miał tak pięknego biura, w którym by rozmawiał, że jednak to papiestwo mimo wszystko w jakiś sposób bardzo, bardzo że imponuje przynajmniej Trumpowi, a może imponuje też, to jest wyraz jakiejś większej, imponuje trochę zagubionym protestantom amerykańskim. No J.D. Vance, wiceprezydent, konwertyta protestancki na katolicyzm, że nagle się okazuje, że to ten Rzym ma jakiś depozyt wiary bardzo kuszący dla Ameryki. Jak było konklawę, to też Donald Trump wrzucił grafikę siebie jako papieża, że to jest coś tak nęcącego dla nich, że trudno im się oprzeć albo od afirmacji, a jeżeli jest afirmacja nieskuteczna, to do krytyki.
No, taką jest, miałem myśl, jak to widziałem. I jeszcze są Strefa Gazy, tak, gdzie były złote pomniki z Donaldem Trumpem, bo to jest to znaczy tą filozofię trzeba trochę bardziej poznać, tak na dobrą sprawę. Jest Agata Antoniewicz, więc chyba oddamy głos jednak do Wilna. Ale to też ważne, żeby popatrzeć na Polskę.
Czasami.
Popatrzeć na Polskę. W ogóle z perspektywy nie tylko walk partyjnych i tego wszystkiego, co tam się w tych partiach dzieje, tylko co się w głowach dzieje i kto z kim tak naprawdę jest związany. Bo to jest najciekawsze. Znaczy, jakie są związki między ludźmi i co ich łączy.
To może tak powinniśmy radio budować. Że budować od walk partyjnych rano, a po południu już wyciągać z tego i tak każdego dnia
ja bym bardziej budował od drugiej strony. Zacząłbym od związków głębszych, a na końcu bym powiedział, że to tak i tak się przekłada na partię.
No bo, i co? Dedukcja bo czy te, indukcja? Bo te, spór trwający,
bo te,
jak długo
bo te związki,
filozofia.
A to też nie tylko takie powiązania, tak jak nasze powiązanie z Wilnem. Agata Antoniewicz już jest w swoim studio. Agato, dzień dobry.